Czy ktoś tam jest? Czy po drugiej stronie ktoś żyje? Czy nikt nie żyje? Co tam się dzieje u was? Albo co się nie dzieje? Cześć, hej, witajcie z mojego pokoiku w 30. dniu rekolekcji na Marsie. Wciąż przebywamy jednak na Ziemi, pięknej naszej Ziemi, w swoich pokoiczkach i światach trochę jednak oddzielnych. Witajcie, napiszcie, skąd przybywacie i kim jesteście. Za chwilkę sobie rozpoczniemy naszą modlitwę poranną, czyli juczniej, później kolejny temat do omówienia z katechizmu Kościoła katolickiego, ale trochę w taki sposób nietypowy te tematy omawiamy. Jest z nami, widzę, że Paryż, jest Płońsk, Krynica Morska, Józefów Rostocz, jest Hanower, Bawaria oczywiście również z nami, czyli jak już widzicie pół świata, Częstochowa, Lublin, Główczyce, Białystok, Ropczyce, Międzyrzec, Podlaski, po koszmarach jakichś takich słyszałem, Mysłowice, Siedlce, dalej Wrocław, Dziewule koło Łukowa, Pruszków, Kopenhaga, Wieluń, Węgrów, Kielce, Nowy Sącz, Prudnik, Podkarpackie, Gdańsk, Nowy Sącz, Gdynia, Opole, Ciechanowice, Londyn, Świdnik, Poznań, Wrocław, Bartoszyce, Wrocław. Tak, na początek jest Bremen, Podlasie, Sofia, Bułgaria. Na początek tradycyjnie poproszę o łapki w górę, żeby YouTube rozrzucał tę naszą transmisję możliwie najszerzej. Jest również i Zgierzy, i Myślibórz, Irlandia, Stalowa Wola, to mi wyszło Wiola, Wola, Kościerzyna, słuchajcie, z nami. I możecie powoli wpisywać również swoje intencje. Za chwilkę będziemy się wspólnie modlić właśnie jucznią, tą naszą poranną modlitwą. I później sobie kolejny temat omówimy. No ja was tutaj podziwiam za waszą wytrwałość i w sumie samego siebie też, bo to już jest 30 dzień naszych rekolekcji, gdzie o bardzo wczesnej porze, dla mnie to jest wczesna pora, tym bardziej, że niedawno poszedłem spać, że tak powiem, prawda? No trzeba wstać. Kościerzyna, Bydgoszcz, Ciechanowiec, Wróblik Szlachecki, Wiedeń, na zdrowie Kuby, szczęść Boże Markowa, szczęść Boże ku Markowej, że tak powiem. O deszcz, zdrowie i deszcz. Dobrze, to powoli możemy zaczynać. Wy wpisujcie swoje intencje i poproszę właśnie, jak już tak rzekłem niedawno, o te łapki we górę. Jucznia, czyli modlitwa Kościoła. Australia jest z nami. O zgodę w rodzinie, o deszcz, o zdrowie za Janusza, zmarł 12 dni temu. Za macierzyństwo dla pewnej osoby, o nawrócenie w intencji Bogu wiadomej, za kapłanów, o dary Ducha Świętego, za Benedykta XVI, za papieża Franciszka. Dobra, rozpoczynamy jucznią. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu, Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Spojrzę, który... Dobra. Minęły cienie i mroki nocy, światło jaśnieje naszego życia, nowego życia, bo dobry pasterz zabity dla nas wyszedł promienny ze swego grobu. Przecierpiał mękę na drzewie krzyża, obmył grzeszników we krwi i wodzie, co wypłynęła jak zdrój ożywczy z serca przez włócznie ugodzonego. Jak lud wybrany po przejściu morza dotarł do ziemi obietnic Boga, tak my, zrodzeni w paschalnym źródle, naszą ojczyznę znajdziemy w niebie. Niech zmartwychwstanie Bożego Syna będzie nadzieją dla wszystkich ludzi, nastało bowiem królestwo łaski, w którym Zbawiciel obdarza szczęściem. Radosnym hymnem sławimy, Panie, Twoje zwycięstwo nad złem i śmiercią. Niech będzie chwała przez wszystkie wieki Tobie i Ojcu w jedności Ducha. Amen. I teraz część psalmodyczna, że tak powiem, psalmodia. Proszę bardzo. Antyfona do psalmu 84. Serce moje i ciało radośnie wołają do Boga żywego. Alleluja. Jak miłe są Twoje przybytki, Panie zastępów, duszo moja stęskniona pragnie przedsionków pańskich, serce moje i ciało radośnie wołają do Boga żywego. Nawet wróbel znajduje swój dom, a jaskółka gniazdo, gdzie złoży swe pisklęta, przy ołtarzach Twoich, Panie zastępów, Królu mój i Boże. Szczęśliwi, którzy mieszkają w domu Twoim, Panie, nieustannie wielbiąc Ciebie. Szczęśliwi, których moc jest w Tobie, którzy zachowują ufność w swym sercu. Przechodząc suchą doliną, w źródła ją zamieniają, a wczesny deszcz błogosławieństwem ją okryje. Dziwo się zgubiłem, okryje. Mocy im przybywać będzie, ujrzą na Syjonie Boga nad bogami. Panie zastępów, usłysz modlitwę moją, nakłoń ucho Boże Jakuba, spójrz Boże tarczo nasza, wejrzyj na twarz Twojego pomazańca. Doprawdy dzień jeden w przybytkach Twoich lepszy jest niż innych tysiące. Wolę stać w progu mojego Boga niż mieszkać w namiotach grzeszników. Bo Pan Bóg jest słońcem i tarczą, On hojnie darzy łaską i chwałą. Nie odmawia dobrodziejstw żyjącym nienagannie. Panie zastępów, szczęśliwy człowiek, który ufa Tobie. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Serce moje i ciało radośnie wołają do Boga żywego. Wysoko się wznosi świątynia Pana, ciągną do niej wszystkie narody. Alleluja. Pieśń z księgi proroka Izajasza. Stanie się na końcu czasów, że góra świątyni pańskiej mocno osiądzie na górskich szczytach i ponad pagórki się wzniesie. Nadciągną do niej wszystkie narody, liczne plemiona pójdą wołając: chodźcie, wejdźmy na górę Pana, do świątyni Boga Jakuba. Niech On nas pouczy o swoich drogach, abyśmy kroczyli Jego ścieżkami. Bo prawo wyjdzie ze Syjonu i z Jeruzalem słowo Pana. On będzie rozjemcą pomiędzy ludami, osądzi sprawy rozlicznych narodów. Wtedy swe miecze przekują na pługi, a włócznie swoje na sierpy. Naród przeciw narodowi nie wzniesie już oręża i nie będą się więcej ćwiczyć do wojny. Chodźcie domu Jakuba, postępujmy w światłości Pana. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Wysoko się wznosi świątynia Pana, ciągną do niej wszystkie narody. Alleluja. Głoście wśród ludów, że Pan jest Królem. Alleluja. Psalm 96. Śpiewajcie Panu pieśń nową, śpiewaj Panu ziemio cała. Śpiewajcie Panu, sławcie Jego imię, każdego dnia głoście Jego zbawienie. Głoście Jego chwałę wśród wszystkich narodów, rozgłaszajcie cuda Jego pośród wszystkich ludów. Wielki jest Pan, godzien wszelkiej chwały, budzi trwogę najwyższą, większą niż inni bogowie. Bo wszyscy bogowie pogan są tylko łudą, Pan zaś stworzył niebiosa. Przed Nim kroczą majestat i piękno, a potęga i blask w Jego przybytku. Oddajcie Panu rodziny narodów, oddajcie Panu chwałę i uznajcie Jego potęgę. Oddajcie Panu chwałę należną Jego imieniu, przynieście dary i wejdźcie na jego dziedzińce. Uwielbiajcie Pana w świętym przybytku, zadrżyj ziemio cała przed jego obliczem. Głoście wśród ludów, że Pan jest królem. On świat tak utwierdził, że się nie zachwieje. Będzie sprawiedliwie sądził ludy. Niech się radują niebiosa i ziemia weseli, niech szumi morze i wszystko, co je napełnia. Niech się cieszą pola i wszystko, co na nich rośnie. Niech wszystkie drzewa w lasach wykrzykują z radości. Przed obliczem Pana, który już się zbliża, by osądzić ziemię. On będzie świat sądził sprawiedliwie, a ludy według swej prawdy. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Głoście wśród ludów, że Pan jest Królem. Alleluja. Teraz przechodzimy, słuchajcie, do drugiej części. Un momento. W drugiej części można tak cały czas dopisywać, słuchajcie, intencje, w których się tutaj wspólnie modlimy. Okej. Tu mieliśmy niedzielę, poniedziałek. Czytanie z listu do Rzymian. Słowo jest blisko ciebie, na twoich ustach i w sercu twoim. A jest to słowo wiary, którą głosimy. Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg go wskrzesił z martwych, osiągniesz zbawienie. Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami do zbawienia. Akurat takie adekwatne czytanie, bo się rozpoczyna tydzień biblijny, tydzień czytania Pisma Świętego, chociaż całe życie nasze powinno być takim tygodniem czytania Pisma Świętego. W każdym razie no, taki tydzień się rozpoczyna i życzę tutaj ucznia. Słowo jest blisko ciebie, na twoich ustach i w sercu twoim, bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, wyznawanie jej ustami do zbawienia. Czyli do zbawienia prowadzi nas życie wiarą, a nie tylko samo czytanie Słowa Bożego. Słowo Boże musi przeniknąć jeszcze do naszej codzienności. Powstał z grobu Chrystus, alleluja, alleluja. Powstał z grobu Chrystus, alleluja, alleluja. Który za nas umarł na krzyżu, alleluja, alleluja. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Powstał z grobu Chrystus, alleluja, alleluja. Teraz pieśń Zachariasza będzie nastąpi o to właśnie. Zabiegajcie nie o ten pokarm, który ginie, ale o ten, który trwa na wieki. Alleluja. Błogosławiony Pan Bóg Izraela, bo lud swój nawiedził i wyzwolił i wzbudził dla nas moc zbawczą domu swego sługi Dawida, jak zapowiedział od dawna przez usta swych świętych proroków, że nas wybawi od naszych nieprzyjaciół i z ręki wszystkich tych, którzy nas nienawidzą, że naszym Ojcom okaże miłosierdzie i wspomni na swe święte przymierze, na przysięgę, którą złożył Ojcu naszemu Abrahamowi. Da nam, że z mocy nieprzyjaciół wyrwani służyć Mu będziemy bez trwogi, pobożności i sprawiedliwości przed Nim po wszystkie dni nasze, a Ty, Dziecię, zwać się będziesz prorokiem Najwyższego, gdyż pójdziesz przed Panem przygotować Mu drogi. Jego ludowi dasz poznać zbawienie przez odpuszczenie grzechów. Dzięki serdecznej litości naszego Boga, z jaką nas nawiedzi z wysoka wschodzące słońce, by oświecić tych, co w mroku i cieniu śmierci mieszkają, aby nasze kroki skierować na drogę pokoju. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Zabiegajcie nie o ten pokarm, który ginie, ale o ten, który trwa na wieki. Alleluja. Można teraz dopisywać kolejne prośby, bo włączymy je w prośby zawarte w juczni. Wysławiajmy Jezusa, którego Ojciec otoczył chwałą i ustanowił Panem wszystkich narodów. Módlmy się do Niego i wołajmy: przez Twoje zwycięstwo wybaw nas, Panie. Chryste, Ty odnosząc zwycięstwo nad grzechem i śmiercią, skruszyłeś potęgę piekła. Uczyń nas dzisiaj zwycięzcami grzechu. Przez Twoje zwycięstwo wybaw nas, Panie. Ty zniweczyłeś śmierć i przyniosłeś nowe życie. Daj nam, abyśmy dzisiaj to życie rozwijali. Przez Twoje zwycięstwo wybaw nas, Panie. Ty obdarzyłeś życiem umarłych i przeprowadziłeś całą ludzkość ze śmierci do życia. Udziel wiecznej nagrody wszystkim, z którymi się spotkamy. Przez Twoje zwycięstwo wybaw nas, Panie. Ty zawstydziłeś strażników grobu, a uradowałeś swoich uczniów. Obdarz pełną radością tych, którzy Tobie służą. Przez Twoje zwycięstwo wybaw nas, Panie. Dobrze, można teraz w cichości, że tak powiem, dopowiedzieć swoje kolejne tej prośby i te, które tutaj macie również na czacie, włączamy. Przez Twoje zwycięstwo wybaw nas, Panie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Módlmy się. Boże, Ty ukazujesz błądzącym światło Twojej prawdy, aby mogli wrócić na drogę sprawiedliwości. Spraw niech ci, którzy uważają się za chrześcijan, odrzucą wszystko, co sprzeciwia się tej godności, a zabiegają o to, co jest z nią zgodne. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Niech nas Bóg błogosławi, broni od wszelkiego zła i doprowadzi do życia wiecznego. Amen. To słuchajcie takie jakby entrée, modlitwa poranna, jucznią zwana, modlitwa Kościoła. To jest część pierwsza naszego tej porannego spotkania. Teraz sobie przejdziemy do temaciku, do tematów, które omawiamy. Rozpoczął się tydzień biblijny, tydzień Pisma Świętego, tydzień Słowa Bożego, że tak powiem. Tak więc w tym tygodniu pewnie wszyscy będą trochę więcej czytali Pismo Święte. Tak, dobrze, tu spojrzę to tam na czacie, jakie sytuacje, co się dzieje. Okej, słuchajcie, można oczywiście kciuki jeszcze w górę zostawić, a jakże, żeby się też kręciło to wszystko, wiecie o co chodzi. Pismo Święte. Kto z Was codziennie czyta Pismo Święte? Może takie pytanie otwierające nasze dalsze spotkanie. Z jakiego Pisma Świętego korzystacie? Akurat w tym pokoju mam Pismo Święte, mam Biblię Tysiąclecia, ale mam jeszcze Biblię Jerozolimską, Biblię pierwszego Kościoła, z której najczęściej korzystam. Biblii Jerozolimskiej, ona się różni od tym od innych pism, że tak powiem, świętych. Jest bardzo dużo przypisów, bo ona powstała w takim kontekście, gdzie trzeba było wiarę, a szczególnie Słowo Boże, trochę uzasadniać, w związku z tym apologetycznie, jeżeli chcemy Pismo Święte wykorzystywać, to Biblia Jerozolimska jest jak najbardziej ku temu stworzona. Teraz coś na temat Pisma Świętego. Bóg Trójjedyny, to tamto, siamto. To już sobie mówiliśmy. Opowiadaliśmy właśnie Biblia Tysiąclecia, Biblia Jakuba Wójka. Tak, w Biblii Jakuba Wójka jest ciekawe tłumaczenie słowa Adam i Ewa, tam jest przetłumaczone jako mąż i mężyna. Co jest dużo lepsze, bo jest to jakby takie wprost przetłumaczenie hebrajskiego Ish i Isha. W języku hebrajskim Adam to jest Ish, a Ewa to jest Isha. I to jakby już bardzo mocno wskazuje, że oni w tym samym znaczeniu posiadają godność człowieka, ponieważ ich imiona są do siebie bardzo podobne. Ish i Isha. Mamy to przetłumaczone jako Adam i Ewa, a w Biblii księdza Jakuba wujka jest mąż i mężyna i to jest dużo lepsze. Jak poprawnie czytać Biblię? Co na ten temat mówi katechizm Kościoła katolickiego? Czasem czytacie psalmy, ciężko czyta mi się Biblię. Tak, najlepiej świętego Pawła, edycja świętego Pawła. Najlepiej zacząć sobie czytać Pismo Święte od Dziejów Apostolskich, od Ewangelii według świętego Łukasza, później Dzieje Apostolskie i później dopiero się sięga do Księgi Rodzaju. Pismo Święte czyta się poprawnie, jeżeli człowiek czyta je modląc się w tym samym duchu, w jakim zostało napisane. Jest ono Słowem Bożym i zawiera zasadnicze, skierowane do nas orędzie. Biblia jest to długi list Boga do każdego z nas z osobna, dlatego powinien przyjmować Pismo Święte z wielką miłością i szacunkiem. Powinienem, przepraszam. Przede wszystkim list Pana Boga należy czytać właściwie, to znaczy rozpatrując poszczególne wątki, brać pod uwagę kontekst całości. Całość muszę odnieść do jej sedna i tajemnicy, do Jezusa Chrystusa, o którym mówi cała Biblia, także Stary Testament. Zatem Pismo Święte powinienem czytać z tą samą żywą wiarą Kościoła, z której ono wyrosło. Czyli Pismo Święte należy czytać i w czasie czytania należy się tym Pismem Świętym modlić. Trzeba je czytać w całej pełni, czyli w całości, zawsze odnosząc do osoby i dzieła Jezusa Chrystusa, ponieważ centralną postacią całego Pisma Świętego jest Jezus Chrystus. Cały Stary Testament jest przygotowaniem do przyjścia Zbawiciela. Nowy Testament już o nim opowiada. Dlatego nie można czytać Pisma Świętego wyrywkowo i żeby lepiej je zrozumieć, gdzieś taki któryś z moich księży profesorów ze studiów zaproponował takie czytanie Pisma Świętego, to był biblista, że najpierw zaczynamy od czytania Ewangelii według świętego Łukasza, bo jest ona napisana najładniejszym językiem literackim. Później przechodzimy do Dziejów Apostolskich, które opowiadają życie pierwszej gminy chrześcijańskiej, która żyła Słowem Bożym na co dzień i dopiero później idziemy do Księgi Rodzaju i cały pięcioksiąg czytamy. Tak więc w ten sposób najlepiej czytać Pismo Święte. Tutaj sobie, słuchajcie, dobrze, to tyle, jeżeli chodzi o Pismo Święte. Biblia, napisał Søren Kierkegaard, to był taki szwedzki filozof, który trochę takie klimaty nihilistyczne wchodził, ale generalnie no, był człowiekiem wierzącym, prawdopodobnie po swojemu bardzo wierzącym, ale jednak wierzącym. Søren Kierkegaard napisał tak: Biblia nie istnieje po to, żebyśmy ją krytykowali, lecz po to, żeby ona nas krytykowała. Dlatego trzeba uważać, jak się czyta Pismo Święte. Święty Paweł mówi, że Słowo Boże to miecz obosieczny, ponieważ Pismo Święte rozdziera nasze serce, nasze życie, naszą codzienność, pokazuje nam, kim jesteśmy i to robi czasami bezpardonowo, bez żadnego tutaj oblekania w bawełnę. Święty Hieronim, ojciec Kościoła, znawca Pisma Świętego, zapisał: nieznajomość Pisma Świętego to nieznajomość Chrystusa, a Benedykt XVI w 2005 roku tak rzekł: dopiero wtedy, gdy spotkamy żywego Boga w Chrystusie, nauczymy się, czym jest życie. Nie ma nic piękniejszego niż zostać odnalezionym przez Ewangelię, odnalezionym przez Chrystusa. I teraz Stary Testament i Nowy Testament, jakbyśmy chcieli sobie scharakteryzować i zdefiniować. Stary Testament, pierwsza część całej Biblii i Święte Pismo Żydów. Stary Testament w Kościele Katolickim obejmuje 46 ksiąg. Tu jest bardzo dużo gatunków i rodzajów literackich, ponieważ forma Pisma Świętego, Słowa Bożego pochodzi od człowieka, a treść już pochodzi bezpośrednio od Boga. Są to księgi historyczne, prorockie, mądrościowe, łącznie też z psalmami. I Nowy Testament, oczywiście druga część Pisma Świętego, czyli Biblii, zawiera święte teksty chrześcijaństwa, a mianowicie cztery Ewangelie, Dzieje Apostolskie, listy świętego Pawła, listy świętego Jana, listy świętego Piotra, pojedyncze listy i kończy to wszystko Apokalipsą, która nie opowiada o tym, co będzie na końcu świata, tylko Apokalipsa opowiada, Apokalipsis, czyli objawienie, opowiada o tym, co się dzieje od momentu zesłania Ducha Świętego aż ku ostatniemu, że tak powiem, ostatniej sekundzie istnienia tego świata i wszechświata. Czyli Księga Apokalipsy to nie jest księga katastroficzna, bo czasami się tak rozumie Księga Apokalipsy, że to ona opisuje jakieś zawiera jakieś katastroficzne wizje i opisuje trzęsienia ziemi i przyjście Antychrysta i to, co się będzie działo na końcu czasu, w znaczeniu nie na końcu czasów, tylko na końcu czasu, kiedy już nastanie koniec świata. Nie, Księga Apokalipsy opisuje to, co się dzieje od momentu zesłania Ducha Świętego aż po sam koniec świata, czyli całe działanie Kościoła. Kim są aniołowie? Taki temacik drugi sobie poruszymy. Aniołowie są stworzeniami bożymi, duchowymi, zapisuje katechizm Kościoła katolickiego, niecielesnymi, które posiadają rozum i wolę. Są nieśmiertelne i niewidzialne. Przewyższają swoją doskonałością wszystkie stworzenia widzialne. Nieustannie żyją w obecności Boga i przekazują ludziom Jego wolę oraz otaczają nas swoją opieką. Czyli aniołowie, po pierwsze, są to istoty duchowe, które nie posiadają ciała, natomiast posiadają rozum. Ich wolna wola jest absolutnie, że tak powiem, zgrana z wolą Bożą, czyli oglądają Boga i czynią tylko i wyłącznie Jego wolę. I co na temat aniołów rzecze Pismo Święte, Psalm 91. Bóg swoim aniołom wydał polecenie, żeby cię strzegli na wszystkich twych drogach. Na rękach będą cię nosić, abyś nie uraził o kamień swej nogi. To o tym sobie mówiliśmy, czytaliśmy. Święty Bazylii Wielki, ojciec Kościoła z IV wieku, tak rzecze o aniołach. U boku każdego z wierzących stoi anioł, obrońca i pasterz prowadzący do życia. Trzeba korzystać z obecności aniołów, trzeba się modlić do nich, trzeba ich uruchamiać modlitwą: Aniele Boży, stróżu mój. Trzeba również wzywać archanioła Gabriela, archanioła Michała, archanioła Rafała, a szczególnie archanioła Michała, tą naszą modlitwą papieża Leona XIII. Każdy człowiek otrzymał od Boga swojego anioła stróża. Dobrze jest modlić się do niego za siebie i innych. W życiu chrześcijanina aniołowie mogą się objawiać na przykład jako zwiastuni orędzia lub pomocni towarzysze w drodze. Z ezoterycznymi pseudoaniołami wiara nie ma nic wspólnego. Czasami się mówi o aniołach w kontekście jakichś takich bóstw. To jest absolutnie niechrześcijańska koncepcja aniołów. Blaise Pascal napisał o aniołach takie oto zdanie: człowiek nie jest ani aniołem, ani zwierzęciem, a nieszczęście polega na tym, że kto chce uczynić z niego anioła, czyni z niego zwierzę. To bardzo takie mocne, obrazowe przedstawienie tego, kim człowiek może być, kiedy przewartościuje samego siebie. Od tego też mamy nasze słabości, żeby zawsze nas sprowadzały, że tak powiem, na ziemię, żebyśmy te słabości oddawali Bogu w sakramencie pokuty i pojednania. Można aniołów, również stróżów innych osób, wykorzystywać, kiedy mamy, nie wiem, jakąś trudną rozmowę o pracę albo jakąś inną trudną rozmowę. która nas stresuje, to możemy się pomodlić do anioła stróża tej osoby, z którą będziemy rozmawiać. Takie śmieszne może się wydawać, ale tak jest. I poprosić anioła stróża tejże drugiej osoby, żeby no, wstawiła się za nami, kiedy będziemy rozmawiali, żeby tę osobę trochę ogarnęła, żeby nie było nerwów, żeby się rozmowa ułożyła. Generalnie można nawet zrobić coś takiego, żeby poprosić naszego anioła stróża, żeby dogadał się z aniołem stróżem tej drugiej osoby, żeby się razem dogadali i żeby ta nasza rozmowa swobodnie jakoś tak bezstresowo przebiegła. To trzeba oczywiście uczynić z wiarą, wtedy anioł stróż na pewno zareaguje, bo on po prostu tego jest, tak? Człowiek stworzony, czy człowiek właśnie posiada szczególną, uprzywilejowaną pozycję w świecie? Katechizm Kościoła Katolickiego odpowiada wprost. Jakiego katechizmu używam? Teraz czytam z Jukata. Trochę wyblakły, bo leżał na tym, na słońcu. Jest też Jukat, który traktuje o nauce społecznej Kościoła Katolickiego. To jest takie streszczenie katechizmu. Ale generalnie lubię czytać ten duży katechizm, ponieważ tam jest no, kopalnia wiedzy i dotyczącej rozwoju duchowego, nawet wiedzy takiej, która uczy nas modlić się i kontaktować z Bogiem. Kiedyś wydawało mi się, że katechizm to jest taka sucha wiedza o Bogu, a się okazuje, że nie, że to jest bardzo głębokie, nawet takie do medytacji teksty służące nam. Tak, człowiek ma uprzywilejowaną pozycję w porządku stworzenia. Człowiek jest szczytem stworzenia, ponieważ Pan Bóg stworzył go na swój obraz i swoje podobieństwo. Rok wydania tego katechizmu. Rok wydania tegoż katechizmu. 2011 to jest imprimatur. 2011. W jaki sposób człowiek powinien odnosić się do zwierząt i innych stworzeń? Człowiek powinien pośród stworzeń chwalić Stwórcę, obchodzić się z nimi z szacunkiem i delikatnością. To jakby takie rzeczy oczywiste. Katechizm powtarza: ludzie, zwierzęta i rośliny mają tego samego Stwórcę, który powołał je do istnienia z miłości. Stąd szacunek i troska o zwierzęta jest odruchem najbardziej ludzkim. To jakby takie trochę podstawowe rzeczy, ale święty Bernard z Clairvaux napisał: uznaj siebie za obraz Boży i zawstydź się, że zakrył cię odmienny obraz. No proszę, takie mądre rzeczy pisze. Co to znaczy, że Bóg stworzył człowieka na swój obraz? W odróżnieniu od materii nieożywionej, roślin i zwierząt, człowiek jest osobą obdarzoną duchem. Ona wiąże go bardziej z Bogiem niż z pozostałymi widzialnymi stworzeniami. Czyli człowiek różni się od zwierząt tym, że posiada duszę rozumną, czyli życie duchowe, czyli tę całą również skomplikowaną strukturę racjonalną, rozumową, jak świadomość, samoświadomość, podświadomość. Człowiek nie jest czymś, ale jest kimś. To, co mówimy o Bogu, że jest osobą, to samo możemy powiedzieć także o nas, ludziach. Istnieją dwa rodzaje osób. Osoby ludzkie, których jest ileś tam miliardów, i osoby boskie, osób boskich mamy tylko trzy. Człowiek może wykraczać poza swój bezpośredni horyzont i oszacować rozmiary swojego bytu, czyli posiada samoświadomość. Potrafi nawet krytycznie zdystansować się wobec siebie samego i pracować nad sobą, czyli potrafi transcendentować samego siebie, że tak powiem, przekraczać samego siebie. Może postrzegać innych jako osoby, uznawać ich godność i kochać ich. Wśród wszystkich widzialnych stworzeń tylko człowiek jest zdolny do poznania i pokochania swojego stworzyciela. To jest fragment z Gaudium et Spes Soboru Watykańskiego II. Człowiek jest ponadto przeznaczony do życia z nim w przyjaźni, w wieczności. Czyli godność człowieka To jest sposób istnienia w naturze ludzkiej, jak to rzekł kiedyś Boecjusz, w naturze rozumnej, sposób istnienia człowieka w naturze rozumnej, ale skierowana ku wieczności, możemy z perspektywy chrześcijańskiej dopowiedzieć. Mistrz Eckhart, taki mistyk dominikański, rzekł: jeśli jedyną modlitwą, którą mówisz w życiu, są słowa dziękuję ci, to wystarczy. O, pięknie chłop napisał, bardzo, ale pan fajnie chłopisko napisało. Po co Bóg stworzył człowieka? No właśnie. Bóg stworzył człowieka ze względu na człowieka, stworzył jednak człowieka jedynie na ziemi stworzenie, którego chciał dla samego siebie. Żeby ten stał się błogosławiony, czyli szczęśliwy. Dzieje się to przez to, że uznaje Boga, kocha Go, służy Mu i żyje w postawie wdzięczności wobec swojego Stwórcy. Skąd człowiek ma duszę? Skąd człowiek ma duszę? Ludzka dusza jest bezpośrednio stworzona przez Boga i nie jest produktem rodziców. W związku z tym, wracając do tematu ewolucji, człowiek nie mógł ewoluować wprost od małp, takich czy innych, ponieważ małpy nie posiadały duszy w znaczeniu życia duchowego. Dlatego musiałby być ten etap, szósty dzień, kiedy to Bóg tchnął w nozdrza Adama. Posługujemy się tym obrazem, bo jest to poemat, opis stworzenia jest poematem. Tchnął swojego ducha, który jest ruach, duchem dynamicznym, dającym życie w języku hebrajskim. Czyli cieleśnie możemy rzeczywiście pochodzić od jakichś zwierząt, na przykład od małp, ale już nie w całości jako ludzie. Człowiek w całości nie pochodzi, nie ewoluował od małpy, ponieważ dusza nie wzięła się od żadnej innej istoty. Czyli generalnie Bóg pochodzi, jak został stworzony na Boży i obraz i Boże podobieństwo. Zresztą sama teoria ewolucji też jest bardzo mocno już podważana i nie wiem, czy już generalnie w tej wersji darwinowskiej to ona już od dawna nie istnieje. Podważono wiele elementów teorii ewolucji, chociażby taką, że gdybyśmy chcieli wszystkie gatunki zwierzęce przepuścić przez teorię ewolucji, to by się okazało na przykład, że nie mamy pojęcia, skąd się wziął nietoperz, ponieważ w jego łańcuchu ewolucyjnym brakuje wielu istotnych elementów. I tak jest z wieloma innymi zwierzętami, które po prostu nie ewoluowały ze wcześniejszych, dlatego no to, ale Darwin tam sobie kiedyś takie coś wymyślił, no i chłop, no. Anioły to ciekawy temat, no tutaj byśmy mogli o aniołach poczytać. Stygmatycy i aniołowie, mam tutaj taką lekturę. A to może dobra, to słuchajcie, temat aniołów sobie zrobimy jutro, okay, bo nam zostało tam z 10 minut. To jutro zajmiemy się tematem aniołów, a zaraz sobie tę książkę tutaj naszykuję, o spotkaniach aniołów, którzy przychodzili szczególnie do stygmatyków, do świętych. Do nas zresztą też przychodzą, tylko że my tego nie widzimy. Stygmatycy, mistycy, po prostu święci, mieli zmysł wiary, który przekuwał się na ich codzienne widzenie Boga. Oni widzieli anioła i może nie widzieli w taki sposób, jak jest to gdzieś tam pozapisywane, że wprost widzieli jego wygląd, chociaż pewnie wielu z nich i również w ten sposób, ale mieli wewnętrzną pewność, duchową pewność, że anioł jest przy nich. A kod DNA wyklucza pochodzenie od małpy. No między innymi, tu można dużo naprawdę podać takich argumentów, ale wiadomo, że człowiek został stworzony szóstego dnia na Boży obraz i Boże podobieństwo. Zwierzęta zostały stworzone piątego dnia. Nie wiemy, ile każdy z tych dni trwał, w związku z tym, co zakłada pewną ewolucję w tym procesie kreacjonistycznym, w którym Pan Bóg wziął udział, bo był po prostu podmiotem tego kreacjonizmu. W każdym razie jeszcze takie parę rzeczy. Co to jest, słuchajcie, dusza? Co to jest dusza? No właśnie. Katechizm Kościoła katolickiego w ten sposób odpowiada. Dusza jest tym, co czyni każdego z nas człowiekiem. To zasada duchowa życia. Czyli dusza jest źródłem życia. Dlatego kiedy człowiek umiera, to umiera, ponieważ dusza opuszcza jego ciało i zejdzie do wieczności, zejdzie. No i mamy dwie możliwości trwające wiecznie po śmierci. Piekło albo niebo, piekło, czyściec jest tylko chwilową taką rzeczywistością, przestrzenią, taką dogrywką, barażami. Jeżeli będziemy w czyśćcu, no to już możemy być pewni, że stamtąd jest tylko wylot, autostrada do nieba, no ale czyściec też zakłada jakiś proces, w związku z tym czyściec nie jest wieczny, wieczne jest niebo i wieczne jest piekło. Dusza jest tym, co w człowieku najbardziej wewnętrzne. Dusza sprawia, że materia staje się ciałem żywym, ludzkim. Dzięki duszy człowiek jest istotą, można powiedzieć, ja i jako niezmienna jednostka stoi przed Bogiem. Czyli dusza powoduje, że ja otrzymuję podmiotowość duchową, że jestem kimś, kogo aniołowie noszą, że tak powiem, na swych rękach, którym Pan Bóg nakazał, aby nas strzegli, aby się za nami wstawiali. Ludzie są istotami cielesno-duchowymi, można tak brzydko wyróżnić, podzielić człowieka na element boski, element cielesny i element duchowy. Duch ludzki jest czymś więcej niż funkcją ciała i nie da się go wyjaśnić, przyjmując materialną kondycję człowieka. Czyli materialistyczna koncepcja człowieka, która mówi o tym, że człowiek jest tylko zwierzęciem, odrzuca od razu a priori, czyli na punkcie wyjścia, duchowość człowieka, to co zrobił Arystoteles bardzo mądrze, kiedy definiował kolejne istoty, istoty istniejące na Ziemi, że tak powiem, to zawsze zestawiał definicję istoty wyższej z definicją istoty niższej i człowieka określił animal rationale, czyli człowiek jest zwierzęciem rozumnym, czyli znajduje się ponad zwierzętami, ale jest istotą rozumną, czyli znajduje się jednak pod aniołami, aniołowie są wyżej niż człowiek, bo są czystą duszą, że tak powiem, bezcielesną istotą. Rozsądek mówi nam, musi istnieć zasada duchowa. Generalnie każdy z nas na przykład nie potrafi sobie wyobrazić tego, co to znaczy, że nas kiedyś nie będzie. Czy potraficie sobie wyobrazić to, że nas kiedyś nie będzie? No zawsze sobie wyobrażamy, że jednak coś tam będzie, nawet jak zamykamy oczy i wyobrażamy sobie, że nas nie będzie, to wyobrażamy sobie nie, jakąś czarną przestrzeń, ale już ta czarna przestrzeń jest czymś. Bo metafizyka mówi o tym, że nicość nie może być czymś. Byt nie może być niebytem. W związku z tym to jest jakby taki bardzo prymitywny i bardzo taki trochę naiwny dowód na to, że mamy duszę nieśmiertelną, bo nie potrafimy sobie wyobrazić, że nas kiedyś nie będzie. Czy dziecko, które jest nieochrzczone, również ma anioła stróża, czy tak? Każdy ma anioła stróża od momentu, kiedy Pan Bóg go wymyślił, pomyślał w swoim rozumie. Czyli od początku samego mamy przypisanych aniołów stróżów. Okej, coś tu jeszcze. Dobra. I teraz dalej. Nazywamy tę duchową zasadę, która czyni z człowieka istotę duchową, wewnętrzną, istotą żywą, nazywamy ją duszą. Chociaż na gruncie nauk przyrodniczych nie da się dowieść istnienia duszy. Kiedyś był taki film 8 gramów czy coś tam, nie, że człowiek po śmierci 8 gramów mniej waży, bo dusza ucieka. Nie, dusza się nie mierzy, bo jest niemierzalna, bo jest duchowa. Chociaż na gruncie nauk przyrodniczych nie da się dowieść istnienia duszy, nie można bez przyjęcia tej duchowej, przekraczającej materię zasady pojmować człowieka jako istoty duchowej. I Benedykt XVI w encyklice Bóg jest miłością w punkcie 5 zapisał takie słowa. Człowiek staje się naprawdę sobą, kiedy ciało i dusza odnajdują się w wewnętrznej jedności. Czyli człowiek spełnia się w całości, kiedy rozwija się duchowo i cieleśnie. Jeżeli człowiek dąży do tego, by być jedynie duchem i chce odrzucić ciało jako dziedzictwo tylko zwierzęce, wówczas duch i ciało tracą swoją godność. Jeśli z drugiej strony odżegnuje się od ducha i wobec tego uważa materię, ciało jako jedyną rzeczywistość, tak samo traci swoją wielkość, pisze Benedykt XVI. A kardynał Christoph Schönbrunn, arcybiskup Wiednia, który zresztą przy ostatnim konklawie miał duże szanse na zastąpienie Benedykta XVI, rzekł: człowiek przez swoje ziemskie pochodzenie jest związany ze wszystkimi istotami żywymi, ale dopiero dzięki tchniętej, w cudzysłowie to jest taki neologizm, tchniętej przez Boga duszy jest człowiekiem. Tym samym zostaje obdarzony niezbywalną godnością, ale również spoczywa na nim jedyna w swoim rodzaju odpowiedzialność. Czyli to, że mamy duszę, powoduje, że jesteśmy w sposób szczególny odpowiedzialni również za swoje życie duchowe. Dobra, słuchajcie, jutro w takim razie omówimy sobie temat dotyczący aniołów, stygmatycy i aniołowie. Już na dziś mam gotowy filmik dotyczący objawień fatimskich, wezwanie anioła z Fatimy Pokuta i trzecia tajemnica fatimska. Za jakiś czas ten filmik wrzucę na nasz tutaj wspólny kanał. Dziś Wam bardzo serdecznie dziękuję za to poniedziałkowe poranne spotkanie. Widzimy się dzisiaj na kanale Moc Słabości, w tym oto nowym filmiku. I jutro godzina 9:00 na kolejnej odsłonie, już w 31. dniu rekolekcji na Marsie. Wszystkiego Wam, słuchajcie, błogosławionego życzę i mam nadzieję, że do zobaczenia najpóźniej w niebie, a jeżeli Bóg da, to już jutro za 23 niespełna godziny, a za chwilę, czy za chwil kilkadziesiąt, czy tam kilka godzin wrzucę film dotyczący objawień fatimskich. Dobra, no to w sumie to ja, żebym pogadał sobie i pomodliliśmy się. Szczęść Wam Boże, dobrego i miłego dnia Wam życzę.